witamy serdecznie na warsztatach bardzo trudnych, zresztą ewangelizacja w więzieniach na Poprawczakach. To na początek się pomódlmy, dobrze? Wspólnie o ten czas i o to, żeby, no właśnie, żeby Pan rozpalił w nas charyzmat takiej służby w najtrudniejszych środowiskach, chyba w społeczeństwie, bo tak myślę, że Poprawczaki będzie najtrudniejsza służba w społeczeństwie. Pomóżmy się o to, żeby nas tam Pan prowadził. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Panie, dziękuję Ci za ten czas. Tutaj jest ten warsztat, Panie. Wierzę, że Ty sam wybierasz ludzi, którzy będą głosić dobrą nowinę w więzieniach. Chcę Cię prosić, żebyś nas rozpalił swoją miłością teraz, każdego z nas. Żebyś nas przekonał o tym, że nas powołałeś właśnie do tej służby. Proszę Cię, żebyśmy mogli rozpalać innych i rozpalać tych, których nam postawić na drodze. Przyjdź w Duchu Bożego. Panie, oddaję sobie ten czas i oddaję sobie każdego z nas tutaj. Maryjo, bądź z nami. Ojcze nasz, Ja nazywam się Małgorzata Jóźwin. Jestem ze wspólnoty Halleluja z Wrocławia i na co dzień działam właśnie w diakonii ewangelizacji w tej wspólnocie. Nie jest tak, że właśnie ewangelizacja więzieni Poprawczaków to jest moja specjalność. W diakonii ewangelizacji mamy, jakby można powiedzieć, zajmujemy się kilkoma działkami i zajmujemy się młodzieżą i parafiami, ale między innymi zdarza nam się uczestniczyć w ewangelizacjach Poprawczaku, a osobiście też miałam okazję być kilka razy i głosić dobrą nowinę i rozmawiać z ludźmi i być w więzieniu w Strzelcach Opolskich i tam przyglądać się tej właśnie pracy kapelana i jakoś wspólnie tworzyć wspólnotę tam właśnie w tym więzieniu w Strzelcach Opolskich. Dlatego, ponieważ ja tak specjalistą w niektórych tylko dziedzinach, mogę powiedzieć, jestem w ewangelizacji, to pozwoliliśmy sobie zaprosić też gości tutaj do nas. Właściwie tu jest Piotr Lichel. Piotr zajmuje się ewangelizacją. Piotr, co robisz?
Ja na co dzień jestem w wspólnotach Emanuel i przy katedrze we Wrocławiu, w Obrębie Duchu Świętym, i jestem liderem wspólnoty w Obrębie Duchu Świętym w więzieniu w zakazie humanitarnym nr 2 we Wrocławiu. Oprócz tego ewangelizuję we wszystkich, ewangelizowałem do tej pory we wszystkich więzieniach bardziej decyzji dostawki. Począwszy od Połowa, zacząłem od aresztu śledczego we Wrocławiu, potem Klęczkowska, no i w tej chwili od półtora roku ewangelizuję zakaz humanitarny nr 2 na ulicy Fiołkowej. To jest zakaz, ale taki półotworek.
Dzięki. Tak. Dzięki.
Tak,
zaraz powiem, kiedy Piotr będzie miał swoje tutaj ważne słowa. Jest jeszcze Jarek Andrzejczak. Jarek też jest ze wspólnoty Halleluja, a na co dzień pracuje w Sadowicach w ośrodku poprawczym.
W zakładzie
poprawczym. Miał być z nami również Jarosław Szymański. Jarek Szymański prowadzi takie domy dla więźniów, takie domy, w których mogą ci więźniowie, właśnie byli więźniowie, tam potem formować się, jakoś złapać pion po wyjściu z więzienia. Miał być z nami również ksiądz
Józef Krawiec z Barki. Barka, wspólnoty Barki są w Poznaniu, obok Strzelce Polskich. To są też domy dla tak zwanych ludzi z odzysku, jak ja to w cudzysłowie nazywam. Wspólnoty,
tak, wiary. Ja też obecnie tutaj mówię, bo to jest dom miłosiernego
Ojca. Niestety nie mogli dojechać, dlatego też ja byłam w Barce, także parę słów Jarek powie o Barce, jak to wygląda. I Piotr, masz doświadczenie i często Piotr często właśnie...
Jestem prezydium właśnie pracowni ziennego.
No, to Piotr też powiesz, zamiast księdza i zamiast Jarka, to będziemy, jakoś uzupełnimy tą część. Karolina ze Słomotych, halleluja, będzie sekretarzem dzisiaj, bo chciałabym, żebyśmy stworzyli na koniec, bo będzie taki czas dyskusji, żebyśmy stworzyli, spróbowali jakby odpowiedzieć na pytanie, jak ta ewangelizacja więzienia po Poprawczakach miałaby wyglądać i chcielibyśmy, żeby po tym powstały materiały, jakieś materiały konkretne, które spiszemy, no i będzie, żeby była jakaś gotowa forma tego, co można by było zrobić. Matek tutaj, Mateusz Ludwina, też ze Słomotych, halleluja, tworzył taką piękną prezentację, no tak mi się kupiła Matek, no. Dobra, kogo jeszcze? Czy ktoś z Was tutaj obecnych był i kiedykolwiek miał kontakt z więzieniami albo z Poprawczakami, tak? I jesteście skąd?
Świebodzice, Wrocław, czy zależy.
Czyli na co dzień jakby zajmujecie się formacją?
Nie. Wcześniej z tego czasu podejmowałem rok czas Niemczech, kiedy chodziłem właśnie na Krzyszkowską i do Wrocławia i poznawałem tam od wewnątrz, jak to wygląda.
Dobra. I tutaj ojca Grzegorza też właśnie witamy bardzo serdecznie. Z dyrektorem domu dziecka w Kiełczowie. To też taki kontakt tutaj, mam nadzieję, będzie ważny głos w dyskusji. Jak to zrobić, jak tam moglibyśmy dotrzeć, bo to pewnie jakaś profilaktyka byłaby dla ludzi, którzy trafiają potem do więzień. Dobrze, czy ktoś jeszcze gdzieś był? Pagaliadzi, no to jest halleluja, tak? Czy byliście jeszcze niezależni? Niezależni. Dobrze. To tak, mamy w planach takie...
Tutaj do tego trzeba go skierować.
Plan spotkania jest jakichś 5 części. W pierwszej części charakterystyka postaci, czyli z jakich środowisk pochodzą ludzie, którzy trafiają do ośrodków wykładu i charakterystyka zachowań w placówce, żebyśmy mieli przekrój, ma taką barwę, grunt tego, do kogo idziemy i skąd są ci ludzie. O tym będzie mówił Jarek, który na co dzień pracuje. Profilaktyka rodzin dysfunkcyjnych oraz domów dziecka. To tutaj ja krótko powiem o tym, co już z takiego doświadczenia właśnie, to co dzisiaj mówimy, będzie takim naszym dzieleniem, świadectwem i chciałabym w tej części powiedzieć o tym, co jako wspólnota Hallelujah robimy, żeby w te środowiska, żeby zapobiegać złamaniu czegoś życia, tak, żeby zapobiegać temu, żeby ktoś później trafił, chcielibyśmy, żeby ci ludzie nie trafiali do więzień, dlatego też mamy kilka takich pomysłów, które mam nadzieję, no wierzę, że zrodziły się gdzieś w modlitwie i są wypracowane przez kilkanaście lat istnienia wspólnoty. Ewangelizacja, informacja, tutaj chcielibyśmy w tym trzecim punkcie powiedzieć o tym już, jak my podzielić się naszym świadectwem, doświadczeniem, co robimy w więzieniu, czy w Poprawczaku, jakie formy, jakie metody, jakie środki, co najlepiej, co jest dobre, a co się nie udało. Co się nie udało, bo też chciałabym, żebyśmy o tym mówili, co się nie udało i z czego rezygnować. Informacja o tym będzie mówił Piotr, czyli jakaś stała służba, która jest bardzo ważna, bo nie wystarczy tylko raz być jednorazowa akcja naprawdę nie przynosi takiego skutku i efektu. Ważne jest, żebyśmy dążyli do tego, żeby tam w tym miejscu powstawały grupy i była jakaś grupa formacyjna dla ludzi. O tym będzie mówił Piotr. I podtrzymywanie, czwarty punkt, czyli grupy wsparcia po wyjściu z zakładu. To są Jarek Szymański, którego nie ma, więc Jarek i Piotr to powiemy. I piąty punkt to dyskusja. Takie 5 punktów. Dlatego tutaj tak. Teraz zapraszam Jarka. Pierwszy punkt.
Dał nam, jeśli mocnie przyjaciół wyrwani, bez lęku służyć mu będziemy. Ten cytat mi przyszedł do głowy w momencie, kiedy próbowałem się przygotować do tego krótkiego omówienia, dlatego, że wydaje mi się, że to nie tylko w tej działce ewangelizacji w zakładach, ale w ogóle, generalnie, kiedy idziemy do miejsc, których nie znamy, mamy przed sobą zadanie zmierzenia się z czymś, czego nie znamy, to w sposób naturalny może budzić lęk, a zwłaszcza takie miejsca. I to takie słowo jakby zachęty dla nas z pieśni Zachariasza, że jednak Duch Święty można ten lęk zabrać i że warto iść. Bogactwem Kościoła jest różnorodność i fajnie, że jesteście tutaj. Ideą waszą to jest oczywiście to, co już Gosia powiedziała, że my mamy za zadanie wspólnie coś wypracować. Dlatego ja oczywiście zajawkę taką powiem i wszyscy, ale w tej części dyskusyjnej będziemy próbowali wypracować właśnie taki jak gdyby model ewangelizowania. I na początek idziemy do miejsca, które jest nazywane w literaturze instytucją totalną. Co to oznacza? To oznacza, że tam panuje pewien rygor, że to jest pewien system, w który jednostka jest jak gdyby wrzucona nie z własnej woli, tylko wyrokiem sądu. Instytucja totalna to jest sztywny system pewien. Jakie to rodzi konsekwencje? Bo dobrze sobie zdawać z tego sprawę, że prawa jednostki w takim miejscu są mocno ograniczone. Ona gdyby jest wdrożona w pewien system i jest to instytucja izolacyjna, druga cecha. Izolacyjna oznacza, że jest to jakaś społeczność wyizolowana dość skutecznie z szerszego kontekstu społecznego. A jakie to rodzi z kolei skutki? To sprzyja w sposób naturalny tworzeniu struktur nieformalnych tam wewnątrz. Czyli jak gdyby, to pewnie, bo Piotr już takie zdanie w rozmowie wcześniej ze mną powiedział, co jest myślę taką prawdą, że wchodzimy do innego świata. Jest to pewnego rodzaju inny świat, wyizolowany. Dodatkowo na ten system sztywny instytucji totalnej nakłada się to, że to jest jakaś taka zamknięta społeczność. I teraz, czyli jak gdyby zdajemy sobie sprawę, że mamy się przez to przebijać z ofertą wolności do tych ludzi, wolności wewnętrznej. I przez taką barierę. Idę dalej. Ja może mówię trochę szybko, ale po to, żeby zostało więcej czasu na dyskusję. Do kogo idziemy? Wydaje mi się, że takim podziałem słusznym będzie dokonanie tego podziału na dorośli i młodzież. Dlaczego? Zakłady karne to są miejsca, gdzie siedzą ludzie dorośli z wyrokami. Wyjątkiem jest areszt śledczy, kiedy osoba oczekuje na sprawę sądową. W zakładzie karnym wyrok jest od do. Natomiast zakład poprawczy jest miejscem, gdzie kierowana jest młodzież. I nie jest to, jak powiedziałem, wyrok otwarty, w cudzysłowie bez górnej granicy. Znaczy, górna granica ustawowa jest 21 lat, ale to ile będzie młody człowiek spędzić czasu w zakładzie poprawczym, to sąd tego nie określa. To jest wypracowane wewnątrz, czyli postępy w zachowaniu itd., itd., decyzja rady zakładu, wystąpienie z wnioskiem o warunkowe zwolnienie. Czyli jakie to rodzi skutki? Ono takie, że jeśli chodzi o zakłady poprawcze, tu może więcej będę mówił, bo akurat tam pracuję, to jest to, no można porównać, no bardziej niespokojne środowisko. Bardziej niespokojne, dlatego że nie mają tej przyszłości dobrze sprecyzowanej, dobrze jakby dookreślonej. Więcej o zakładach karnych pewnie powie Piotr, ale osoba, która spędza czas w zakładzie karnym, wie kiedy wyjdzie, a to już daje dużą, zmienia zupełnie perspektywę. I jest nieco jak gdyby inne nastawienie. Chciałem powiedzieć troszeczkę o tym, że co warto wiedzieć o drugim życiu, bo wspomniałem, że rygor instytucji totalnej i izolacyjnej sprzyja tworzeniu struktur tak zwanych nieformalnych, czyli tak zwanego drugiego życia. Drugie życie jest w placówkach. Pewnie nie jeden dyrektor będzie zaprzeczał, ale no jest, to jest oczywiste, że drugie życie kwitnie w placówkach. I co warto o tym wiedzieć? Warto wiedzieć, myślę, to, być może ktoś dopowie więcej, że drugie życie, czyli te struktury nieformalne, rodzą się na bazie takiego patologicznej próby odbudowania godności własnej. Człowiek uwięziony jest jak gdyby pozbawiany godności. Można być na własne życzenie, no ale tak jest. W literaturze mówi się, że jak gdyby taką pożywką drugiego życia jest to, że jest taka próba jak gdyby odbudowania tego poczucia subiektywnego godności własnej, czyli wejście w jakąś strukturę. To dlaczego warto wiedzieć? Bo my pokazujemy inne źródło godności dla człowieka. No struktury te dają też takie względne poczucie bezpieczeństwa w zakładzie, no bo można się podpiąć pod silnego grypsującego, który stworzy jakiś parasol ochrony i tak dalej. Wyrasta też drugie życie tam, gdzie jest sam rygor, nie ma oferty wychowawczej. Często się tak dzieje w zakładach poprawczych, że jest rygor, Saint-Exupéry w książce twierdza, daje takie porównanie, że jeżeli spędzimy dzikie bydło do pastwiska, zamkniemy w jakimś ogrodzeniu, no to w sposób naturalny to będzie tak, że te zwierzęta po prostu czują się tam źle. To jest może brzydkie porównanie, bo ludzie to nie zwierzęta, ale zerkają na te pastwiska i średnio, dopóki nie odkryją, że tu, w tej palisadzie jest lepsza trawa, jest coś lepszego, to będą tęsknić za tamtym, wracać do tamtego, tworzyć struktury quasi stamtąd. Inne lepsze porównanie to, które zawsze jakoś tak sobie wyobrażam, to jest dziczka, ponieważ ci nasi młodzi ludzie, zanim trafią do zakładu, wzrastają na ulicy bez żadnych ograniczeń. Praktycznie powiem jeszcze o rodzinach, bo my mamy w Sadowicach, no to jest właściwie 100% rodzin dysfunkcyjnych, więc wzrastają w takim, bez jakichkolwiek ograniczeń, czyli rosną jak dziczki po prostu. I teraz my przejmując tą młodzież, no siłą rzeczy, siłą wyroku, siłą systemu dokonujemy takich przycięć, prawda, jako ogrodnik. To go boli po prostu. No to go boli, jeśli jest przycinany, bo nie rozumie, ma poczucie krzywdy, któremu się dzieje, nie akceptuje tej sytuacji i z moich obserwacji wynika, że wychowankowi zajmuje średnio rok czasu właśnie odkrycie tej zielonej trawy, że my mamy coś lepszego, że mu nowe skrzydła mogą urosnąć, że mamy do niego ofertę. Jeśli tej oferty nie ma, będzie kombinował z drugim życiem. To po prostu nie ma. To działa jak szwajcarski zegarek. Jak nie ma propozycji, jest tylko rygor, kwitnie drugie życie. I też trzeba sobie dawać sprawę, bo my też wchodząc z ewangelizacją, wchodzimy z pewną ofertą. Mamy pewną siłę oferty. Znaczy, największą siłę. Jean Vanier też powiedział takie słowa w książce Wspólnota Miejscem Radości Przebaczenia, że człowiek nie przestanie kraść tylko dlatego, że mu powiemy, że źle robi. Ale przestanie wtedy, kiedy mu damy więzi, damy mu relacje, damy mu jak gdyby inny fogar. Pójdźmy dalej. O, i dlaczego chciałem to? Bo jeszcze jest taki jeden kontekst fajny, który może zachęcić do wchodzenia w te środowiska. To jest sytuacja Matka Teresa z Kalkuty, będąc kiedyś w więzieniu w Nowym Jorku, była na oddziale więźniów chorych na AIDS. I tam był taki jakiś multirecydywista. To było w telewizji, w programie o Matce Teresie, ta stacja. I chory na AIDS. On już właściwie był umierający. Jego, no takim wypowiedzianym do Matki Teresy życzeniem, że chciałby umrzeć w godnych warunkach. I to ją tak poruszyło, że założyła w Nowym Jorku hospicjum dla umierających na AIDS. Właśnie. I ten człowiek doszło do tego, że znalazł się w tym hospicjum i dziennikarz pytał Matkę Teresę, no dlaczego, co ją do tego skłoniło, przecież zły człowiek, recydywista, jeszcze w takiej sytuacji. A ona powiedziała właśnie to zdanie o tym człowieku, dlatego, że to jest Jezus w lichym przebraniu. W lichym przebraniu. Do czego zmierzam? Wynotowałem tak z grubsza, takie co mi na szybko przyszło do głowy, potrzeby, które zaspokaja środowisko rodzinne i środowisko rówieśnicze. I zobaczmy, potrzeby socjalno-bytowe, bezpieczeństwo, przynależność tożsamości i można sobie jeszcze dopisać, co komu do głowy przyjdzie. I środowisko rówieśnicze są takie dwa, jak gdyby środowisko, w których młody człowiek się formuje, wzrasta, kształtuje od samego, właśnie od okresu planowanego. I wydaje mi się to co jest oczywiste, że frustracje tych potrzeb, czyli ich zablokowanie, niezaspokojenie prowadzi do sytuacji takiej, że wyrasta właśnie ta dziczka, chodzi w konflikty z prawem. A to wszystko sprowadza się generalnie do potrzeby miłości. I teraz tak, nie mamy do czynienia z cyborgami, z jakimiś tworami dziwnymi, tylko mamy do czynienia z ludźmi, którzy mają te same potrzeby. Te same. Chociaż są z taką historią życia i z takim sposobem myślenia i różne się nakładają sprawy. Potrzeby mamy te same i dlatego Matka Teresa zobaczyła Jezusa w lichym przebraniu. My też widzimy jak gdyby, że poza tymi wszystkimi murami, fasadami, drugim życiem, różnego rodzaju postawami obronnymi, które się pojawiają, jest człowiek z tymi samymi potrzebami, z potrzebą miłości po prostu. I to tak chyba tytułem wstępu do charakterystyki środowiska. Może tyle na razie.
Czyli druga część. Profilaktyka rodzin. Chciałam podzielić się tym, co robimy, co już wypracowaliśmy wspólnie przez lata. Właśnie we wspólnocie nie tylko. We wspólnocie, jak może niektórzy znają, są diakonie, między innymi jedna diakonia jest diakonia miłosierdzia. Diakonia miłosierdzia stworzyła taki punkt pomocy osobom uzależnionym, osobom właśnie z takich osobom, które poszukują sensu życia. Ten punkt znajduje się w Wrocławiu na Trójkącie Bermudzkim Tandzyńskiego. Darciu Zielonka, który właśnie prowadzi warsztat obok. Darciu Zielonka, jeśli ktoś chciałby porozmawiać i dowiedzieć się więcej na temat działalności tego punktu, to Darek Zielonka ze Słowotych Hallelujah, można z nim się skontaktować. Ma naprawdę szerokie doświadczenie w tej dziedzinie. Wielu już ludzi, wielu narkomanów po prostu wyciągnął z bagna. W tym punkcie jest też, na potrzeby tego punktu została stworzona strona internetowa www.zielonemity.pl. Ta strona dotyczy generalnie narkotyków. Za nią odpowiada Jędrek i Jędrek jakby opowiada właśnie o tym, że jak ma dyżur, to naprawdę no, zdarza się bardzo często, że piszą do niego ludzie, które akurat narkomani, ale ludzie, którzy w jakiś sposób no, szukają sensu życia i to jest na pewno bardzo dobre medium, żeby tych ludzi gdzieś odnajdywać i zapraszać na przekazać im sens, przekazać im wartości, które no, wiadomo, które mogą ich utrzymać przy życiu. Dlatego nie będę długo dłużej mówić na temat działalności Diakonii Miłosierdzia. Można poczytać na stronie, ale jest taka diakonia, dlatego jeśli we wspólnotach szukacie jakiegoś pomysłu na to, jak działać, właśnie jak pomagać osobom z rodzin dysfunkcyjnych, to z Darciem Zielonką można sobie tutaj dzisiaj porozmawiać, gdzieś go znaleźć, jak w ogóle pomóc znaleźć.
To są ogólnie uzależnienia, czy tylko narkomania?
Ogólnie. Mhm. Na początku były to uzależnienia tylko z narkomanów, ale teraz jest potrzeba taka, żeby też alkohol i
inne.
Tak. Raz w tygodniu tak Diakonia Miłosierdzia wychodzi na dworzec i tam w jakiś sposób szuka, odnajduje tych ludzi, którzy mogłaby pomóc. Udało nam się razem właśnie Diakonia Ewangelizacji i Miłosierdzia od paru lat stworzyć taki jak to nazwać, takie rekolekcje dla ubogich pod nazwą Miłosierdzie bez granic. Raz w roku, pierwszy weekend po Niedzieli Miłosierdzia na Karłowicach odbywają się też, zapraszam, odbywa się jednodniowy taki czas rekolekcyjny, na który zapraszamy ludzi z dworców. Tam przy Franciszkanach też działa stołówka i wielu ludzi właśnie takich ubogich do tej stołówki przychodzi. Udało nam się tych ludzi zaprosić na to spotkanie, chętnie przychodzą. To jest tak, że zdobywajcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, więc sytuacja osób bezdomnych i ubogich jest taka, bo wiadomo jaka jest. Ludzie nie mają pieniędzy, nie mają jedzenia, więc zawsze próbujemy rozpocząć taką ewangelizację od modlitwy, a potem jest poczęstunek. Jakieś sałatki, obiad to może nie, ale sałatki, ciasta i gdzieś tam właśnie na bazie tej stołówki i tego właśnie, co mogą dostać, tego, co najbardziej potrzebują, słuchają o tym, że Bóg jest. No to im mówimy, że jest Bóg. Ciekawa historia, właśnie dwoje ludzi z tego Miłosierdzia bez granic, Basia i Stasiu. Basia ma lat 60, Stasiu chyba 70. Niedawno ślub wzięli ze sobą i jakoś tam gdzieś nawet w takim wieku, po prostu jest nadzieja, że w takim wieku nawet ludzie mogą wyjść na prostą. I chodzą teraz Basia ze Stasiem do wspólnoty. Chodzą na spotkania, modlą się, zapraszają też swoich znajomych. Także jakieś tam wymierne efekty, aż takie, jak widzimy takie właśnie efekty i owoce tych ewangelizacji, no to To jest sens, jakoś nas to właśnie umacnia, świadectwo. Ewangelizacja miast, czyli to jest też pomysł na to, jak zdobyć, jak pozyskać tych ludzi, jak do nich dotrzeć. Tutaj na tam stronie Śląskiej byliśmy również w Machnowie. Machnów jest wioską gdzieś tam na wschodzie Polski. Karolina i Mateusz moglibyście pewnie więcej powiedzieć, bo ja tam byłam chyba raz tylko. Ale Machnów chciałam tutaj przedstawić jako ewangelizację właśnie miast czy wiosek, która nam się nie do końca na razie po prostu zawisła w powietrzu. Przeszkodą i mogę powiedzieć tym, co utrudnia i tym, co jest ważne właśnie w ewangelizacji, w pozyskiwaniu ludzi, w tym, żeby to było owocne, żeby ewangelizacja miast była owocna czy wiosek. Ważne jest, żeby dobrze współpracować z parafią, z proboszczem. A tutaj niestety gdzieś proboszcz chciał inną drogą, my inną drogą i od paru lat tam kilka razy byliśmy w Machnowie i bardzo dużo udało się zrobić. Udało się dotrzeć do wielu ludzi, ale no, do dzisiaj nie udało się w parafii stworzyć wspólnoty, gdzie ci ludzie mieliby oparcie, jakąś bazę. Także na razie na, nie wiem, już rok, działalność Makowi została zawieszona, a próbujemy tych ludzi zapraszać do nas teraz, żeby mieć jakoś jakiś kontakt z nimi. W Stronie Śląskiej natomiast udało się zawiązać wspólnotę, no bo to jest ważne, żeby właśnie parafia była wspólnotą wspólnot. I tutaj to już poszło jak choć w Machnowie też to szło odgórnie, był kontakt ksiądz i ksiądz, to było bardzo ważne, ale niestety ksiądz poszedł inną drogą, a z kolei w Stronie Śląskiej udało się tą jakby relację zachować i ksiądz jest odpowiedzialny, tam jest odpowiedzialny ksiądz za wspólnotę i biskup też zgodził się na to, żeby tam taka wspólnota powstała. W każdym razie razem ze wspólnotą ze Stronia Śląskiego udało się w zeszłym roku zrobić taką małą ewangelizację w Rynku, w Stronie Śląskim. Czy ktoś tej ewangelizacji do wspólnoty przyszedł, to do końca nie wiem. Ale na pewno ci ludzie, którzy są we wspólnocie, w Stroniu, gdzieś teraz mają po prostu bazę, mają swoje miejsce i próbują wychodzić do tych swoich środowisk. Także myślę, że no taka ewangelizacja w mieście na pewno jest miejscem, gdzie można tych ludzi zrodzić, szczególnie dysfunkcyjnych, bo takich tutaj mówimy, że można ich zdobyć, gdzieś poszukać, odszukać i można ich zaprosić, pokazać coś, co... Oni się często łapią na przykład na to, że no małe miasto, że będzie jakiś koncert. Także czy koncert, czy pantomimy, czy świadectwa, to jest atrakcja w mieście. No tak, to powiedzmy z Machnów i Stronie Śląskiej. Rekolekcje dla młodzieży to też... ważna działka w naszej diakonii. To są rekolekcje dla młodzieży szkolnej, raczej z rodzin, znaczy z różnych rodzin. I powiem, że nieliczni ludzie, którzy jedzą za takie rekolekcje, uczestnicy, nieliczni pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, no ale to jest też moment, kiedy możemy ich złapać i gdzieś tam wyprowadzić na prostą. Moi uczniowie, którzy pracują w szkole, często zabieram jakąś tą grupę osób. No i byli tacy, którzy właśnie chcieli pojechać na rekolekcję. I wiedziałam, ostatnio siedem osób przyjechało ze mną na rekolekcję. Siedem, znaczy więcej, ale siedmiu chłopaków, których się w ogóle nie spodziewałam, że kiedykolwiek przyjadą. Nie spodziewałam się w ogóle, że oni się zapiszą na rekolekcję. Zapisała się cała paczka, siedem chłopaków i... No i miałam obawy, czy oni tam jadą na rekolekcję, czy jadą na imprezę. Miałam obawy, no i zdarzyło nam się, że po prostu... No, w jakimś tam momencie w nocy, prawda, sobie zaimprezowali, nie? Ale to nie chcielibyśmy uciekać od takich... Nie chcielibyśmy, żeby te rekolekcje dla młodzieży były tylko dla młodzieży porządnych. Właśnie o takich ludzi nie chodzi. Mieliśmy potem z nimi rozmowy. To jest czas, kiedy zrobili to, pili alkohol na rekolekcjach. Mogliby to równie dobrze i pewnie robią to, albo robili to w swoich środowiskach. Więc to był czas, kiedy myśmy mogli z nimi porozmawiać. Jeszcze bardziej jakieś postawić im jasne reguły, jasne zasady gry, co oni z tym zrobią, to już do nich należy. I skontaktowała się potem z niektórymi rodzicami tych uczniów. No i jestem w kontakcie z niektórymi jestem w kontakcie właśnie w szkole, także gdzieś tam śledzę ich losy, gdzieś tam próbuję ich mobilizować do tego, że warto żyć inaczej niż płynie nurt świata. Także rekolekcje dla młodzieży, tutaj dużo moglibyśmy mówić, ale rekolekcje to jest dobry moment na to, żeby wychwycić tych, którzy potem mogliby trafić do więzienia, czy do ośrodku. Caritas, zaczynam Caritas, ponieważ ostatnio z proboszczem w parafii, więc w każdej parafii działa parafialny Caritas. I ksiądz proboszcz w mojej parafii podsunął taki pomysł, żeby... Caritas zajmuje się pomocą ubogim, bezdomnym, ale podsunął taki pomysł, żeby właśnie przez Caritas w parafii gdzieś tam uderzyć do ludzi, którzy nie radzą sobie w relacjach małżeńskich. I ponieważ on i Caritas parafialny wie najczęściej, jakie są rodziny, wygląda na to, że przeważnie to są rodziny ubogie. Są dokładne adresy, telefony, więc to jest też szansa, jeśli nie diakonia miłosierdzia, jeśli nie jakaś akcja większa, to na pewno miejscem takim, gdzie można uderzyć do ludzi z trudnych rodzin, to jest Caritas, przez parafię właśnie, bo Caritas ma, tak jak mówię, adresy, telefony do tych ludzi, wie, jakie są potrzeby, dlatego tutaj warto się w swoich parafiach dowiedzieć, jeśli chcielibyśmy pomóc tym rodzinom. przez parafię. Także karitas przez parafię może w innej formie. Niekoniecznie karitas parafialny, ale proboszcz na pewno wie, jacy to są ludzie i gdzie ich szukać i można do nich... Nie trzeba nic wielkiego. Po prostu dobre słowo, rozmowa. To są trudne rozmowy czasem z ludźmi, którzy w jakiś sposób są uzależnieni. To są trudne rozmowy. Na pewno trzeba rozmawiać konkretnie, konkretne wymagania stawiać i dążyć do konkretnych celów. Jeśli się wiedzą, że są alkoholicy, to do konkretnych celów. Modlić się, ale też mieć w perspektywie to, że jest konkretne działanie, czyli AA. Do konkretnych celów doprowadzać takie rodziny i dzieci z takich rodzin. No i na koniec ważne, żeby mieć pieczę nad tymi ludźmi, które gdzieś tam zdobywamy. Udało nam się od kilkunastu osób z tych młodzieży zaprosić ich na spotkania wspólnoty, bo owszem, oni są w swoich parafiach gdzieś tam, a niektórzy chcieli być z nami we wspólnocie i też próbujemy powodować, żeby wzrastali. No i potem mam nadzieję, że oni nam będą pomagać zdobywać tych swoich różnych młodych ze szkoły. Także to tyle. Jeśli chodzi o to, jak my docieramy, jeśli macie swoje doświadczenia, to też chciałabym w tej dyskusji, żeby o tym powiedzieć. Jak można jeszcze dotrzeć do tych ludzi z trudnych warunków. I teraz parę słów o tym, już o samym kerygmacie. Która część czy trzecia część? Czyli trzecia część. Chodzi tutaj kerygmat i formacja. O tym, co my robimy w ewangelizacji, kiedy wchodzimy właśnie z kerygmatem do ośrodków. Takie ważne myśli, które wspólnie razem gdzieś na spotkaniu diakonii próbowaliśmy wypisać. Ważne myśli, ważne kroki do tego, jak ewangelizację w Oprawczaku czy w Wiedzieniu w ogóle podjąć. A tutaj jeszcze jak patrzę na księdza, to mi się przypomniało, ojcze Grzegorzu, że jeszcze nie byliśmy nigdy w domu dziecka, ale myślę, że właśnie dotarcie do domu dziecka i pomoc i współpraca tam z wychowawcami, z dyrektorami domu dziecka na pewno jest miejsce, w którym no to jest potrzeba. Także nie wiem, może nam się jakoś tutaj po tych warsztatach uda, że księdza jakiś konkret, prawda, jakąś drogę, jeśli trzeba będzie pomóc. Nie? Ewangelizacja w ośrodkach zakładach kerygmat. To, co wydawało nam się ważne i bardzo ważne, to naradzić się z personelem, a w ogóle wejść w jakąś relację z personelem. W naszym przypadku jest tak, że Jarek pracuje w Sadowicach i jest jeszcze Iwona Grabiec, która jest katechetką w Poprawczaku, w tym ośrodku dla chłopaków i ona nam mniej więcej zawsze przedstawia sytuację, co jest, co się dzieje, toruje nam tam właśnie drogę Jarek i Gosia do tego, żeby mieć w miarę otwarte drzwi, żeby dyrektor takiego ośrodka wiedział, kim jesteśmy, po co tutaj przychodzimy. Dlatego też ważne, żeby przeszyć te szlaki trudne, a potem naradzić się z personelem i ustalić jakaś sytuacja i napięcia. To są równo. No, myśmy byli na ewangelizacji wtedy, kiedy w Sadowicach ci chłopcy uciekli, to myśmy byli przed, czy po... No właśnie, przed, tak? To potem uciekli. No ale są, zdarzają się między nimi konflikty, zdarzają się, no tak jak w każdej społeczności, jakieś sytuacje, które, trudno mi to konkretnie teraz jakieś sytuacje.
Mogą być różnego rodzaju napięcia, jeżeli jest sytuacja wychowawcza taka w zakładzie, że czasami możemy zostać niewpuszczeni ze względów bezpieczeństwa, bo jest takie napięcie, że grozi buntem czy coś, prawda? Lub po jakichś tak zwanych wydarzeniach nadzwyczajnych, jakiejś zbiorowej ucieczce, jakiejś zbiorowej przemocy, czy czymś takim, co w zakładach się często dzieje, zwłaszcza poprawczych, może w karnych rzadziej, bo tak jak powiedziałem, spokojniejsi ludzie tam siedzą, to wtedy oczywiście ktoś nam, dobrze by było, żeby ktoś nam o tym powiedział, słuchajcie, jest taka trudna atmosfera, no nie wiem, żebyśmy przemodlili to na przykład, czy coś takiego, czy zaczekali miesiąc, no to takie sytuacje mogą być, ale nie było jeszcze.
Nie było, tak. Ustalaliśmy zawsze z góry jakoś pół roku przed, albo parę miesięcy przed, no i zawsze ten termin, który ustaliliśmy, udało się ten termin strzelić. Zastanawialiśmy się, czy jest konieczne, by wiedzieć, kto za co siedzi, albo kto za co jest. Otóż, no właśnie, nie jest konieczne, żeby wiedzieć, kto za co siedzi, albo nie jest to konieczne, bo wszyscy potrzebują jednego, to wiadomo, żeby to był nasz cel i nasze uderzenie. To, że każdy potrzebuje miłości, ciepła, tak jak każde środowisko, może tam jeszcze bardziej. Dlatego nie jest konieczne, nie jest konieczne wiedzieć, kto za co siedzi, a wręcz, no właśnie, bo nam to gdzieś tam myśli nie rozpraszało. autentyczność w głoszeniu z przekonaniem i entuzjazmem. Także no, ważny moment, żeby być do tej misji przygotowany, tak żeby... No są ludzie o różnych, szczególnie no, cholerycznych, tak mi się wydaje, temperamentach czasem też, ale może im są melancholicy, ale chodzi o to, żeby ich wydobyć z tego marazmu, to trzeba naprawdę kogoś, kto w jakiś sposób, nie mówię, że jest cholerykiem i jest energiczny, ale ma energiczną wiarę. Czyli o tą wiarę w nas samych po prostu musimy się troszczyć, bo ta energiczna wiara przeciw ich niewierze może być właśnie takim balansem. Nie? To jest coś, co... No, że, energiczna modlitwa, energiczne zaufanie Bogu.
Spontaniczna wiara. Energiczna.
Mocna.
To chodzi mi o energiczną, chodzi mi o mocną wiarę. Tak, Jarek mi powiada, że młodzież wyczuwa fałsz. Kiedyś na...
Dzieci też.
Tak. Na wykładach, kiedyś na papieskim wydziale teologicznym przyjął do nas Zanussi, powiedział i klerykom, i katechetom świetne słowa, które często powtarzam. Bardzo mi utkwiły w pamięci, że prosty człowiek ze wsi zrozumie i zrozumie, to jest czas na dyskusję.
Jeszcze.
Pięć po. Budzik taki nastawiliśmy, żeby nie zrobić za dużo. W każdym razie Zanussi powiedział, że prosty człowiek ze wsi wyczuje, czy ten, kto mówi, czy mówi prawdę. My możemy mówić, ale czy za tym stoi nasze życie. Także to gdzieś na płaszczyźnie duchowej czuć, żeby najpierw stało na to nasze życie i życie, świadectwo naszej wiary będzie tym, co ich będzie wyciągało z tego marazmu. Czyli autentyczność w głoszeniu i przeświadczenie w miłosierdzie Boże. Zawsze, i to im trzeba szczególnie podkreślić, zawsze można zacząć od nowa. Nowy początek. Zawsze można, to jest ważne, żeby to właśnie mieć na myśli, na uwadze i o tym mówić tym ludziom, że zawsze można zacząć od nowa, że Bóg jest tym, który nie chce pamiętać grzechów. Bo często jak jeździliśmy do Strzelco Polskich, to tam ludzie nie wiem, się skazani na 20-30 lat po morderstwach i gdzieś ogromne poczucie winy może ich po prostu zabijać gdzieś wewnątrz. Dlatego wskazywać na Boga, na to, że Bóg jest, i nie chce pamiętać o grzechach. I że daje każdemu nowy początek, każde nowe serce. Doprowadzić do skruchy serca i do pokuty. Bardzo ważne, żeby właśnie kerygmat szedł w tym kierunku, że jest Bóg, który kocha, ale żeby właśnie przyznać się przed Nim przez sakrament pojednania, żeby pójść dalej, żeby uklęknąć przed Nim swoim własnym aktem, żeby z ich strony to był jakiś akt woli. Jakim językiem mówić do tych ludzi? Żeby nie mówić językiem, mówić po prostu normalnie. Kawa na ławę, konkret. I odwoływać się raczej do doświadczenia niż do intelektu. Bo to są często ludzie z prostych rodzin niewykształceni, dlatego mówić w przypowieściach też. Konkretnie przypowieściach, tak jak Jezus mówił. W przypowieściach opowiadać historię może ludzi, których oni znają, pokazać historię ludzi, doświadczenia, odwołać się do ich doświadczeń życiowych, ale nie mówić ich językiem. Mówić, to jest ważne w ewangelizacji, w zgłoszeniu, żeby mówić pięknym językiem. Czy do młodzieży, bo czasami zdarzają się takie właśnie, słyszałam w tej sytuacji, że przyjechał ksiądz na rekolekcję do młodzieży, do szkoły i mówił takim ich językiem, mi się to nie podobało. Młodzieży się to nie podobało.
A też mówi cukierkowi.
Normalnie. Dobra. Obraz przemawia. Staramy się w naszych ewangelizacjach, jeżeli gdziekolwiek jesteśmy, mieć jakąś, można powiedzieć, paletę metod. Czyli jakiś, czy film, czy pantomima, czy świadectwo. Staramy się, żeby akcja była dynamiczna, żeby się zmieniał szybko obraz, ponieważ oni też w takim świecie obrazów żyją, nie oglądają telewizor, tak? To co robią, to gry i telewizja. Dlatego takim językiem też trzeba przemówić ich językiem, ale o dobrych rzeczach. Czyli staramy się właśnie zaraz będzie parę pięć. Obraz przemawia, czyli świadectwo najlepiej jest, kiedy świadectwo mówi osoba, która być może no, miała podobne życie. Tak nam się wydaje, że jedno ze świadectw, staramy się kilka świadectw ewangelizacji zawsze mówić, czy dwa, czy trzy w ciągu dnia, a ale dobrze jest, żeby chociaż jedno ze świadków dotyczyło, było podobne do być może historii niektórych tych ludzi. Takie mocne świadectwo tu jest potrzebne, bo niekoniecznie takie mocne świadectwa są potrzebne do młodzieży, bo młodzież akurat czasami mówi, że to jest za mocne, że oni tak właśnie nie żyją, że wszyscy, którzy mówią, żeby nie było właśnie, chodzi o równowagę, nie? O równowagę w świadectwach, ale akurat w poprawczakach, w więzieniach jest potrzebne, żeby było mocne świadectwo wiary, mocne świadectwo doświadczenia Boga. Kogoś, kto wyszedł z narkomanii, kogoś, kto wyszedł z alkoholu, kogoś, gdzie rodzice, powiedzmy, no, piekło w domu była, a jakoś człowiek stanął na nogach. Żeby oni mieli się co złapać. Także mocne świadectwo wiary. No to jesteśmy w nawiasie, żeby nie używać takich slangów odmowowych, że Pan mnie dotknął, w ogóle żadnych świadectw, że Pan mnie poruszył, że Pan do mnie powiedział, bo to jest dla nich niezrozumiałe. Żeby po prostu mówić, no trudno. W każdym razie, żeby się, czasami charyzmatycy popadamy w taki slang odmowy i co jest mi cukierkowi, a nie o to chodzi świadectwo. Mówić prawdę, ale w sposób komunikatywny. To może trzeba było kolejny warsztat na temat, jak mówić świadectwo. Na pewno nie mówić, Pan mnie dotknął. Grupki dzielenia, czyli tutaj staramy się również prowadzić grupy dzielenia, tam już. Zawsze jest z nami jakiś wychowawca, jedna z najczęściej jest duch animatorów, najlepiej jest, kiedy jest duch animatorów. Różne tematy, temat jak właśnie rozważanego fragmentu z Ewangelii, jak oni to rozumieją, albo po prostu to jest dzielenie dotyczące ich życia. Trudne są to dzielenia bardzo. Bardzo, to ja muszę powiedzieć, że to jest dla mnie chyba jeden z trudniejszych momentów właśnie w zakładzie, w placówce, ponieważ oni ze sobą nie do końca też się lubią. Oni nie lubią ze sobą rozmawiać, bo oni mają tam różne takie swoje kasty. Jak się jeden poda rękę, na przykład podawaliśmy sobie na pożegnanie, na powitanie dłoń, no to podałam jednemu, to drugi już nie chciał podać dłoni, bo ten pierwszy podał mi dłoń. To Jarek pewnie wie, o co chodzi tam, prawda? Czy zawsze cukierki, nie? Szef wziął z tej całej grupy, to potem już inni nie brali, bo nie czyste. W każdym razie trudne są te dzielenia, no trzeba o nich walczyć w jakiś sposób. Nie zaparzę mi środek. Jarek.
No to znaczy, jest oczywiście taka sytuacja, że zwykle za taką fasadą nawet takiego człowieka młodego, który po prostu ma świat u stóp, kryje się bardzo nieśmiała osoba i albo na mnie wyjdą, albo wystawią kogoś z, tak powiem, z dołu w hierarchii tej nieformalnej i będą się z niego śmiać, prawda? Bo każą żołnierzowi wyjść. Jest to no, ryzykowne. Może być w sytuacjach dobra, ale ryzykowne.
Ja jak będzie mówił, to będę zdjęcia.
Jest to ryzykowne. No bo jak zdjęcia lecą, to ja może powiem tak, że podzielę się, bo ostatnią rozmową moją przy stole z moimi złodziejami. Więc taki chłopak, Patryk taki, który bierze codziennie rano 500 depakiny, a na wieczór 2 500, czyli 1000 depakina. To jest bardzo silny lek. On jak nie weźmie, to po prostu się trzęsie. I właśnie tak trzęsąc się przy stole, bo rano obudzony, jeszcze przed pierwszą dawką, zaczęliśmy rozmawiać, że w grudniu przyjedzie wspólnota, będą rekolekcje. I on się ucieszył i tak przy stole mówi, i tam jeszcze któryś się ucieszył, no to fajnie, fajnie. I on tak mówi, słuchajcie, właśnie a propos tych świadectw, tam, bo niektórzy to, oni mieli jeszcze gorszą lipę w życiu niż my. Jeszcze gorzej mieli niż my, a wyszli na prostą, nie? Niech przyjadą, niech grają na gitarę. Także jest to na pewno przemawiające te świadectwa w tym środowisku, nie? Że ktoś jakby, oni się wpisują w pewną historię. Dobrze, może oddamy głos Piotrowi.
Tylko powiem krótko, że te pierwsze zdjęcia właśnie były z punktu dla bezdomnych, skupiają to są w rekolekcji w różnych miejscach z młodzieżą, obozy młodzieżowe, które organizujemy, właśnie gdzieś pozyskujemy ludzi. Musicie od siebie wymagać, czyli trzeba hartować ducha i nas samych i ich, czyli góry, konkretne działania, warsztaty, to dobrze na młodzież działa. Po prostu od Bułgarii, byliśmy też na ewangelizacji w Bułgarii. I tutaj będzie taki ciekawy, to jest, to się trochę nie widać, ale jak nas tam bluzgami odrzucali Andrzeja Dziewita na to, żeby mówił o Darka Zielonkę, to było Bogu i po prostu machali, kiwali, co on takiego wygaduje. Koncert też, no, jakaś metoda, czyli mocne wrażenia, mocny koncert, świadectwo, pan tam ma światło. Ale najważniejsza jest modlitwa. Najważniejsza modlitwa w tym, żeby nawet jak bez tych wszystkich środków, bez tych metod, prawda? Bo Piotr bez metod, bez środków, a jednak jesteś tam, jesteś, działa. Tak, także ten kerygmat i cała ta gra świateł, gra kolorów, świadectwa jest potrzebne po to, żeby wstrząsnąć. To jest potrzebne, żeby wstrząsnąć, ale bez tego też, bez
zawsze,
tego też
zawsze
wstrząsnąć. Młody. Tak, zwłaszcza młodzież. To parę zdjęć, także... O. Grupy dzielenia bardzo młodzieżowe. To są rekolekcje też dla młodzieży. Prowadziliśmy modlitwę o uzdrowienie wewnętrzne na Górze Świętej Anny. Piotr, teraz...
Przypomniała mi się taka sytuacja, jak tutaj się meldowałem, podałem legitymację, na którą wchodzę do więzienia i tam pisze tak. I posłał mnie, bym uwięzionym przepowiadał wolność. A w Pismie Świętym pisze, to jest Łukasz 4, werset 18. I w Pismie Świętym pisze jeszcze takie znane, słynne słowa. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Mateusz 25, werset 36. Ja przeczytam pokrótce, zawsze tak robię na katechezach. Formowanie osadzonych w tym przypadku recydywistów polega na Bożym miłosierdziu, na otwarciu serca, na pokazywaniu, jaki Bóg jest dobry, że wszystkich kocha, w każdym pokłada nadzieję i każdemu daje nowe życie. Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Jezus Chrystus najwięcej serca pokazywał celnikom i jawno grzesznicom. Pierwszym człowiekiem, który był zaproszony przez Jezusa Chrystusa do Jego Królestwa, był dobry łotr, wiszący na krzyżu obok Jezusa. Te słynne słowa, dziś ze mną będziesz w raju. I co? Msza Święta, właśnie przed chwilą się skończyła msza Święta i ojciec Włodzimierz zawsze te słowa mówi o dobrym łotrze. Zastawienicę dobrego łotra, gdzie dzień, ten jest 26 marzec, to jest ten dzień dobrego łotra. Pan Jezus nie przyszedł na ziemię zbawiać sprawiedliwych, lecz tylko zagubionych. Do tych, co odeszli od miłości, to znaczy od Niego. Jezus sam był więziony, osadzony, bez winy został skazany na okrutną śmierć krzyżową. Wspomnienie liturgiczne właśnie świętego łotra jest 26 marca. Na czym polega ewangelizacja i formacja w zakładach karnych? Ewangelizacja zakładów karnych polega nie tylko na głoszeniu Słowa Bożego, ale przede wszystkim na zintegrowaniu się z osadzonymi, przekazanie im tego, co jest im najbardziej potrzebne. Akceptacji oraz samoakceptacji, miłości, której tak są spragnieni. Aby dotrzeć do nich, trzeba ich autentycznie polubić i zaakceptować. Takimi, jakimi są. Nigdy nie pytam, za co siedzą. Traktuję ich tak, jak siebie na równi. Nigdy się nie wywyższam, w każdym widzę dobro i widzę Jezusa. Słowo Boże, które głoszę, pada na grunt, zależy, czy je przyjmą do swojego serca i czy wyda plon. Generalną zasadą, jaką mam, to nigdy ich nie osądzam. Wszystkimi jestem po imieniu, każdemu podaję rękę, każdemu poświęcam czas, tyle, ile potrzebuję. Dużo z osadzonych ma mój numer telefonu komórki. Gdy są na wolności, na przepustce 30-godzinnej lub 5-dniowej, dzwonią do mnie, dzielą się radościami. Nie jeden z byłych więźniów zapraszał mnie do swojego rodzinnego domu. Co święta dostaję kartki świąteczne z pozdrowienia. Wszystko to jest bardzo potrzebne i nieodzowne, ale najbardziej, czego potrzebują, to miłości. Ja im tę miłość daję w dużych dawkach. Są zaakceptowani przez Jezusa, który mnie do tej posługi uzdolnił i dał mi otwartość serca dla tych osób. Moja działalność jest działalnością charytatywną, lecz potrzeby w tym zagadnieniu są olbrzymie.
prowadzą na czwartkowe spotkania przyzywania 13 skazanych do sakramentu bierzmowania i 2 skazanych do pierwszej komunii świętej. Radość osób wychodzących ze spotkania ewangelizacyjnego jest duża. Widać, jak Jezus zmienia ich wnętrza i daje im siłę do czytania i głoszenia Ewangelii. Widać, jak Jezus w ich sercach żyje. Charakterystyczną sprawą jest zachowanie tych osób. Od ponad prawie 3 lat przychodzę tam do nich ze Słowem Bożym. Jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby któryś z więźniów zaknął. A to są recydywiści 10-krotnie. A w autobusie, jak już wychodzę z więzienia, dosłownie 15 minut później, w autobusie co chwilę to młodzież klina. Każdym widzę dobro. Każdym widzę Jezusa. I pytam się ich, po co przychodzisz na ewangelizację? Jak ty przychodzisz, to przychodzisz z Jezusem. Takie dostałem odpowiedzi. I teraz takie dosyć ważne takie punkty, odnośnie do których powinniśmy się dostosować. Przynajmniej pobieżnie chociaż. Bo we wszystkim trzeba być jednak mieć praktykę. Wytrwałość. To jest najważniejsza. Pokorę, wytrwałość i otwartość serca. Centrum musi być Bóg. Jeżeli nie będzie Boga, niestety możemy zwinąć mocno. Na samym początku, jak przychodzimy, to jest zawsze 4:15, więc to jest godzina miłosierdzia Bożego i oddajemy cześć i uwielbienie. Modlę się z lekcjonarza na dany dzień i modlimy się koronkami do Matki Bożej i do Miłosierdzia Bożego. Każdy z więźniów, który przychodzi 36 lub 7 na mszę świętą, to jest już kompletem w sali, a na spotkania ewangelizacyjne przychodzi dziś 16-17. On porywa do 20 osób, co jest dobry minus. I teraz tutaj taka ciekawostka. Byłem u biskupa Siemińskiego i dałem nawet mu w prezencie taki obrazek bardzo ładny. Śmieszny, tak jak prowadź się zachowałem. Tam dałem mu obrazek świętego Gerarda Marzeli. Nie każdy o nim słyszał. Ja ten tu w dyplomacji mam witanie do świętego Gerarda Marzeli. Za każdym razem, nawet ostatnim czwartek, modlimy się do świętego Gerarda. Dlaczego? Święty Gerard miał 29 lat, jak umarł w 1755 roku i był też, porównując, jak nasz ojciec Pio. On był tylko bratem zakonnym, 6 lat zresztą, był krawcem, ale miał tą wielką miłość do przede wszystkim sakramentu, do Jezusa, do Eucharystii, a przede wszystkim jest od dobrej spowiedzi, co miałem już nieraz namacalne dowody, jak przyszło 13 na mszę świętą i modliliśmy się przed mszą świętą, 9-10 przystępowało do sakramentu pokuty, co jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem. Chodzi o to, że jak tylko widzę, że spada frekwencja u spowiedzi, natychmiast się modlimy litanią do świętego Gerarda Marzeli. Mam tutaj litanie, to mogę, jeżeli ktoś będzie chciał, to mogę dać. Zresztą mogę pożyczyć, bo od mojego kościelnego pożyczyłem tę księgę. I teraz tak. Modlimy się regularnie do świętego Gerarda Marzeli. Prowadzę drogę krzyżową. Przygotowuję właśnie 13 więźniów do sakramentu bierzmowania. Jest to, nie jest tylko monolog, tak jak ja zazwyczaj mówię dużo, to nie jest to monolog, jest to dialog. Mam taką książeczkę, tu też przy sobie mam 187 pytań i zarazem w tej książeczce jest 187 odpowiedzi. I to jest bardzo dobre, bo natychmiast zresztą te odpowiedzi są super. I oni, mało tego, przy okazji, muszę powiedzieć, mam jeszcze podporę w postaci kleryków z Zobry, tu mówiłem, przyszedł na nim ojcu. Zobry, to są oblaci Maryi Niepokalanej, misjonarze Maryi Niepokalanej, są na po czwartym, piątym roku i muszę powiedzieć, że są wspaniali, właśnie otwarci, uśmiechnięci, dużo serca, wnoszący taki radość, taki uśmiech. I muszę powiedzieć, że oni się właśnie też przygotowują do sakramentu bierzmowania, z tym, że to jest bardzo krótki czas, ze względu na to, że oni tylko mogą 15-20 minut, bo już ojciec Włodzimierz, kapelan więzienny, czeka na nich, ze względu na to, że 8 mszy jest na Klęczkowskiej. Bo na Klęczkowskiej jest osadzonych aż 1556 więźniów, w tym jeszcze jest osobny pawilon stokowy. Więc to już później powiem, jeżeli chodzi o charakterystykę. Uczę też, mam pomoc. Ja robię to wszystko sam, ale ja mam dużą pomoc na przykład szafasów sakramentów z mojej parafii, gdzie brat Zygmunt daje mi, przynosi mi co tydzień, przygotowuje mi co tydzień sterowane już pieśni, które ja ich uczę śpiewać. To jest bardzo też ważne, bo oni w ten sposób się ruszają, to rozkręcają się. To nie jest takie statyczne, że oni siedzą, odbywniają się i wychodzą. Tylko sami uczestniczą. To jest bardzo istotne. Tu wiarę robię. To jest bardzo ważne. No i tutaj też ręce mi się już wyciągnęły jak orangutanowi, bo przynoszę tysiące, dziesiątki, setki tych gazet katolickich. No, nasz dziennik Różaniec, już jest niepokalany, gość niedzielny, a przede wszystkim niedzielę. Nie wiem dlaczego tak to zbudowali niedzielę. Ja tam zauważyłem, że tam jest program telewizyjny. Może dlatego. Napisałem 35 katechez na podstawie różnych prac magisterskich, księży, doktoratów znanych. Głosiłem, rozmawiałem z tym na ten temat z biskupem Siemieniewskim, ale doszedłem do wniosku, że, zresztą to było powiedziane, doszedłem do wniosku, że taki wyższy, że tak powiem, pułap nie jest to dobre, bo ja się przygotowałem 3-4 dni, ja bardzo się tam sprężałem, a oni oczywiście słuchali, nikt nie, nawet nie mucha nie przyleciała, to wszystko było w porządku, ale to było za wysoki pułap. I przede wszystkim, tak jak ja to lubię, nie ma tego otwartości serca, spontaniczności, tego autentyzmu. I to jest najistotniejsze. Bo w ten sposób, jeżeli będziemy autentyczni, naturalni, tacy spontaniczni, tacy, nawet mnie ojciec Włodzimierz, kapelan z naszej archidiecezji, nie sporuje, że na przykład jak czytam nawet z lekcjonarza, to mówię, Panie Boże, to tego nie można robić. Trzeba, właśnie tu Grzegorz mi, bo na pewno mi przyzna rację, że trzeba mówić normalnym głosem, ani nie za bardzo cukierkowym, tak jak powiedziałem, ani nie za bardzo takim. Nie udawać ich przede wszystkim. Bo oni mają tego dosyć, oni tak na co dzień już tam siedzą tyle czasu, że mają dosyć. No, bezpośrednia rozmowa, dialog. Rozmowa o Trójcy Świętej, o Matce Bożej, o działaniu Ducha Świętego. Na koniec, co bardzo lubią, zresztą w każdej, bo ja, u mnie tu już taka jest historia, że ja jestem na początku budowania wspólnoty. Mam pozwolenie od biskupa Siemieckiego. Gosię prosiłem, już zresztą zapowiedziałem im, że będzie Gosia. No, powiedzieli od razu, że frekwencja wzrośnie dwukrotnie, bo wiedziałem, że Gosia jest super. Więc to też już jestem w fazie załatwiania pozwolenia. Muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o...
Pytanie, przepraszam, tak? Czy będą chcieli słuchać Gosi, czy ją oglądać?
Nie, to i to, ale... Nie, to i to, ale powiem w tym momencie taki tekst. Tak, tak, na pewno, że Gosia jest atrakcyjna, na pewno. Ale chodzi o to, jest... Ja mam też córkę Gosię, więc mam... To jest ten sam temat. Ale chodzi o to, że oni się sami ustawili na to, żeby założyć tam wspólnotę w odnowie w Duchu Świętym. Ja wcale nie nalegam. Ja tylko opowiadałem, że takie coś istnieje. Byłem przez 7 lat byłem w odnowie w Duchu Świętym profesjonalnej wspólnocie Jan Trzycie, to dzisiaj na śniadaniu żeśmy rozmawiali. I muszę powiedzieć, że ciężko jest założyć wspólnotę, jeżeli na przykład jest duża rotacja. Rotacja polega na tym, że na przykład we wtorek jest wokanda, może powiedzieć, na piątek już wychodzi. Bo tutaj ten zakład karny jest o wiele cięższa praca niż normalnie w zakładzie zamkniętym. To jest tak zwany półotworek. I ten półotworek ma takie charakterystyki. R1, R2, R3. R1 to siedzisz normalnie, R2 to już masz wewnętrzną pracę, R3 to masz pracę na zewnątrz, masz przepustki 30-godzinne i 5-dniowe. I teraz ostatnio siedzę w domu w niedzielę, coś tam sobie w kuchni robiłem, telefon. Podnoszę, jeden właśnie z moich takich tych ulubionych więźniów dzwoni, że jest na 5-dniowej przepustce. A z racji czego on dostał 5-dniową przepustkę? Bo uczestniczył w kursie posadzkarza i malarza i zdał egzamin na 6. I z tego tytułu dyrekcja więzienna wystosowała 5 dni i jeszcze 5 dni ma zaległość za coś i on nie mógł jechać do domu, bo mama na przykład nie ma pieniędzy. A tu musi mama przyjechać osobiście, odebrać go i tak dalej. Takie są procedury. I to jest właśnie to. I takie osoby. Jeszcze taką bardzo ważną kwestię teraz powiem. Z księdzem Mirosławem, który byłem we wrześniu byliśmy z Jarkiem Szymańskim, byliśmy na kongresie Bractwa Więziennego w Warszawie, w Ministerstwie Sprawiedliwości, też ośrodku takim czasowym w Popowie. I tam ksiądz Mirosław z Białegostoku prowadził mszę świętą, koncelebrowaną i potem po tej mszy ja się go pytałem, co mam zrobić, żeby mieć większą skuteczność, jeżeli chodzi o ilość więźniów. I on mi powiedział wyraźnie, upatrz sobie na przykład, o tutaj tego obraza, jednego mocnego, który jest mocny, który jest osadzony, który ma autorytet wśród więźniów. To jest bardzo ważne, bo w ten sposób, on pociągnie innych i on się nie boi. On żadne plotki nie wierzy, żadne powiedzmy różne inne historie i to jest bardzo istotne, bo w ten sposób, ja na przykład mam problem, bo teraz ten Leszek właśnie wychodzi za miesiąc, nie? Bo to oni tam są krótkoterminowi, wychodzi za miesiąc i już jest problem, że nie będę miał takiej, ale to jest, pan Duch Święty mi tam podpowie na ten temat. Jeżeli chodzi o kwestię, jeszcze tak, mam kościelnego, to już 1,5 roku i on jest w moim wieku. To jest też, już kończę. Ja wiem, że tego. W każdym razie można dużo mówić. Jeszcze chciałem powiedzieć o, co też jest taką istotą, bo nie będę reklamował Bractwa Więziennego w tym wypadku, ale muszę powiedzieć o Jarku Szymańskim, który jest prezesem naszego bractwa i jednocześnie prowadzi Dom Miłosiernego Ojca. To jest Wrocław, ulica Jedności Narodowej 187a. I mieszka tam ze wspaniałą żoną, Grażyną. Był 5 lat w więzieniu i on ma wielkie doświadczenie. On by tu nam na pewno więcej powiedział, ale kwestia jest taka, że on ten dom prowadząc po wyjściu, nie każdy tam może trafić oczywiście, tylko ludzie, którzy są, wezmą siebie, podporządkowują jakimś powiedzmy, znaczy nie rygorą, ale no jakieś, bo trzeba tak, mieć zapłacone alimenty, płacić alimenty, nie pić alkoholu, dziewczyn nie wolno przyprowadzać. Reguła taka, może nie jak w zakładzie popracy. I to jest o tyle ważne. I tam Jarek jest bardzo, bardzo takim pysznym człowiekiem i on załatwia pracę. To jest bardzo istotne, bo natychmiast się resocjalizuje. I to jest na koniec jeszcze powiem, żeby już nie przedłużać, bo to wyjdzie potem dyskusji. Założyłem teraz gazetę Głos Wiary i muszę powiedzieć im, tu bardzo ważny punkt. Mam do tej pory, miałem przez te 3 lata, miałem kulturalną światego kapitana muzeum, tak się nazywa, i został teraz zastępcą naczelnika. I słuchajcie, i mam wyjścia, już dowiedziałem się, że już nie będę musiał się załatwiać gdzieś na zewnątrz, tylko wszystko, cała drukowanie, wszystko będzie w zakładzie
karnym. Czyli na przykład my możemy do ciebie się zgłosić, gdyby ktoś tutaj
chciał... Tak, jakby ktoś chciał jakiś artykulik napisać, czy coś takiego, jakieś powiedzmy, nawet odezwę. W każdym razie już mam odezwę w ten sposób, że więźniowie już napisali mi 2 artykuły i ja tylko, jest to problem, że trzeba starannie przeglądać ich teksty, bo oni tam nie za bardzo piszą, nie ortograficznie, ale to już jest inna sprawa. I to jest też ważne. Oprócz
jeśli chodzi o wejście do więzienia, na przykład, ktoś może...
To trzeba wcześniej trzeba zgłosić.
Z tobą można to, tak?
Tak, ale trzeba wcześniej zgłosić. Ja ten czas zgłaszam właśnie do tego kapitana. Na przykład ojciec Włodzimierz Jarka i mojego zastępcę Mietka od czerwca żeśmy to załatwiali. Także potem w czasie dyskusji jeszcze będziemy rozmawiać.
No, dziękuję bardzo.
Ile mamy czasu?
Dziękuję. To jakieś
15 minut. Tak? 15 minut. Tak. Bo myślę tak, wiecie, bo ponieważ tak jak już powiedziałem na początku, że bogactwem Kościoła jest różnorodność, to myślę, że na początek naszej takiej dyskusji chciałbym Was zaprosić teraz do takiego wypowiadania się, bo na pewno macie pewne swoje przemyślenia, czy nawet doświadczenia, co Wam się wydaje jakoś szczególnie ważne, a może nie zostało tu do końca wypowiedziane lub macie jeszcze jakieś własne dodatkowe przemyślenia, najpierw tak powiedzmy sobie ogólnie, a potem spróbowalibyśmy przymierzyć się do takiego, że jesteśmy grupą, która za chwilę ma iść coś zrobić i jak to przeprowadzić, spróbujemy, jeżeli zdążymy. Zapraszam do spontanicznych wypowiedzi. Co Wam się wydaje szczególnie to istotne lub może coś chcecie dodać od siebie w takiej kwestii, tego, co było omawiane. Mamy sytuację taką, że mamy fazę przygotowania jakiejś akcji ewangelizacyjnej czy jakichś działań, fazę realizacji i tą fazę następczą, o której tutaj zajawkowo wspomniał Piotr, czyli takiej opieki postpenitencjarnej, czyli przejęcia tych, którym Słowo Boże zostało ogłoszone i wykiełkowało i prowadzenia ich dalej.
Znaczy na pewno będzie ważny ten podział na młodzież i na osoby już starsze, prawda?
W jakim sensie ważny, żeby co?
No jeżeli chodzi o model ewangelizacji.
Aha, że inaczej tu, a inaczej tu.
Znaczy, wydaje mi się, że język jest ważny, dostosowany do młodzieży, inny do osób starszych. Jednak w pewnym sensie rozeznanie, z jakich środowisk oni są.
Aha.
I ta grupa.
Co by to mogło dać?
Się nad tym... No wiedzę o tych ludziach, bo ważne jest, żebyśmy coś wiedzieli o tych ludziach, żeby nie iść w ciemno.
Czyli zanim pójdziemy...
Żeby nawiązać relacje.
Aha, czyli zanim pójdziemy, nabycie jakiejś tam powiedzmy wiedzy na temat tych ludzi, do których idziemy.
Mhm. Ja bym się tak przymierzyła.
Mamy tu Karolinę, która te rzeczy skrupulatnie notuje. Z tego, co tu było i z tego, co tu powiemy, to po prostu będzie, że tak powiem, przez mądre głowy poukładane i może być z tego się ukaże materiał. Czyli poznajemy wcześniej. Co dalej jeszcze? Jakieś może tutaj macie intuicję? Co dalej? No to weźmy tą fazę przygotowania. Za miesiąc mamy zrobić ewangelizację w ośrodku. Jesteśmy w fazie przygotowania. Siedzimy, robimy burzę mózgów. Co jest ważne, żeby wziąć pod uwagę?
Słuchać Ducha Świętego przede wszystkim. Więc to takie gdybanie jest trochę... Nie wiem.
Podstawowa rzecz.
No, dokładnie.
Kiedy Piotr mówił o tym, o tej autentyczności, o tym, że Bóg i tylko ze względu na Boga, to skojarzyłem się taka stacja, że wchodzimy jednak do miejsc, gdzie no było nie było, spore zwycięstwa odnosi przeciwnik nasz, diabeł, który jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Są to miejsca szczególnej takiej właśnie walki duchowej i panowania pewnego rodzaju przekleństwa, można powiedzieć, które w historii życia tych ludzi funkcjonuje. Więc wchodzimy do miejsca, gdzie albo idziemy ze względu na Boga, albo nas po prostu podepczą. Tak można powiedzieć mocno, nie? Proszę, bo Piotr.
Jeżeli jesteśmy z Bogiem, idziemy, to już jest ochrona od samego Boga. Więc to jest raz. A druga sprawa, muszę powiedzieć tak, że żeby się oni otworzyli, to można, tak jak mówiłem, 35 kateder na bardzo wysokim poziomie napisać i to nic nie dało takich skutków, jak ja sobie myślałem. A jak ja się otworzyłem sercem, autentycznością, taką naprawdę głęboką, taką, ja z każdym jestem po imieniu, z każdym jestem na ty, z każdym jestem, wiem o co chodzi. Na przykład powiedziałem tak, że założymy w odnowie Duchu Świętego, ale brat brata będzie wiedział, jaki grzeszna ty byłeś. I to jest właśnie autentyzm, bo jeżeli takie takie odwęglanie, powiedzmy pół godziny czy tam ile i do widzenia, to nic nie daje. To po prostu to są ludzie tak już mentalnie w innym formacie, w innym wymiarze, że po prostu do nich nic nie dociera. Modlitwa jest, ja na przykład zacząłem od modlitwy różańcowej. Pozwalaj, to jest godzina 15, więc od kolonki do miesięcia Bożego. I w ten sposób doszedłem do wniosku, że bardzo dobrze to zrobiłem, bo w ten sposób oni to znają z cywila, że tak powiem.
Czyli bo szczerość, autentyzm
i modlitwa. Oni znają, bo na przykład pieśni, on ostatnio chciałem wprowadzić pieśń, to się pytam, czy to... Nie, on mówi, on sam zainstalował. No to ja ciągnąłem dalej.
Czyli działaniem preparacyjnym można ładnie być przygotowawczym, przede wszystkim obmodlenie całej sprawy, tak? I tak, tak. Znalezienie w sobie tego autentyzmu do głoszenia. Ale mam takie pytanko, bo jak wam się zdaje, bo to jest ciekawa rzecz, czy podobnie można w zakładzie poprawczym z młodzieżą? Chodzi mi o to na ty. Jakie macie tu intuicje? Bo to są dorośli. To są ludzie dorośli. A czy z młodzieżą rzeczywiście jest to słuszne, żeby przechodzić na ty młodzieżą nastoletnią, czy nawet 19-20?
W tej chwili w parafii naszej prowadzę w mojej wspólnocie
seminarium. Żeby sobie za dużo nie chcieli pozwolić.
Tak.
Była taka sytuacja, przepraszam, była taka sytuacja we wtorek, teraz prowadziłem świadectwo podałem. I była ksiądz Paweł, który się na mnie opiekuje, jednocześnie się grupą wierzmowanych zajmował. I nie wiedział, co z nim zrobić i przeprowadził do nas. I ja powiedziałem świadectwo o paleniu papierosów. O tym, że jak 10-9 lat temu, jak wstąpowałem do odnowy Duchu Świętych, Pan Bóg mi zabrał te palenie papierosów. Słuchajcie, oni tak słuchali, że mucha mogła przelecieć w mózgu, jak mucha. A byli strasznie rozwyczeni na tym palenie, bo nie chcieli przyjść, bo ksiądz mi mówił.
Autentyczności teraz, pewnego świadectwa.
Autentyczności i jednocześnie o tym, że to trafia do nich.
Trafia. Ale a propos jeszcze tego, bo tutaj padło słowo, mogłabym się jeszcze raz powiedzieć, że twoim zdaniem?
Ja
co do tego
zachowała
na...
dystans.
Dystans. Dlaczego?
Już właśnie układam w głowie. Bo od razu danie dużej swobody może jakby prowadzić na manowce. Myślę, że najpierw trzeba pokazać pewne zasady i zbadać, czy człowiek jest dojrzały do tego, żeby mu właśnie dać wolność, żeby być na równi. Żeby najpierw go nauczyć, czym jest wolność.
Może to też ma tak. Taką większą wartość, prawda? Bo no, że prawda, jesteśmy na pan, to znaczy oni jakby stosunku do nas, bo my jesteśmy klasykami, prawda? A być może w takim dyplomatycznym kontakcie, powiedzmy po jakimś tam czasie, myślę, że to też ma większą wartość. Tutaj przeszłabym z tobą na ty, jakby ta relacja nabiera.
No, słuchamy, bo masz doświadczenie,
jeżeli
nie chodziłeś.
Trzy osoby mają prawo powiedzieć do mnie na ty, dlaczego te pozostałe osoby nie powiedzą do mnie na ty i one są jak gorsze wtedy się...
Bo mówimy o młodzieży, tak? O zakładzie tak, poprawczym, bo to jest to rozróżnienie, o którym mówiłeś, dorośli, młodzież. Bo dorośli tak, a młodzież to mówisz, a co byś zaproponował?
Co to znaczy zaproponował? No, żeby dyskusja była dyskusją, to musi być ktoś, kto namiesza. No ja rok czasu chodziłem na teczkę swą. Poznałem więzienie troszeczkę od innej strony. Znaczy tak, żebyście mieli mniej więcej jasno. Jeszcze wcześniej byłem pod koloratką, to troszeczkę się pozmieniało, ale chodziłem razem właśnie w tam jak sprzyjrzającą.
Oblaci
właśnie.
Przepraszam, czy mógłbyś jeszcze powiedzieć, czy mówisz o osobach dorosłych, czy o młodzieży?
Młodzieży. Aha, teraz o dorosłych.
Spotka osoby dorosłe, więzienie.
Okej, bo no to temat możemy zamknąć młodzieży, że jednak nie na ty, jeśli chodzi o młodzież, tak? Bo oni mówią panie wychowawca i skrócenie dystansu to po prostu się trochę pogubili. Co innego z dorosłymi? Młodzieżą nie przechodzimy na ty. Myślę, że to jest taki wniosek, który może... Okej, słuchamy dalej.
Pamiętam moje pierwsze spotkanie z więźniami. Było nas dwóch kleryków i właśnie dwóch braci oblatów. Więźniowie spojrzeli się na mnie i zaczęli się cieszyć. Aha. Oczywiście tam wszyscy poszli na mszy, tam nie wszyscy my służyliśmy. Siedli ze mną, pierwszy co powiedzieli, ty wyglądasz jak jeden z naszych. Mhm. I jakoś tak mnie polubili, że po prostu zaczęli mi pokazywać oddolnie jak wygląda więzienie, życie w więzieniu. Zaczęli mówić, że no dlaczego ich nie słuchają, tych oblaci i tak dalej. I oczywiście, ładnie spodku mówią, ale im nie na tym zależy. To co powie jakiś tam kleryk, który ma fajne życie, facetowi, który ma 25 lat odsiadki za zabójstwo albo 12 za próbę zabójstwa.
Tak.
Jest taka fajna sprawa, pokazali mi duchowość więźni. Czyli dwóch z przodu śpiewa na cały głos, a z tyłu taki Andrzej, tam podobał, pasza ten drugi z tyłu. I tam siedziały takie rzeczy niesamowite, przekazywanie takich informacji bądź rzeczy. I tutaj trzeba, najważniejsza sprawa, trzeba jakoś bardzo, bardzo ostrożnie podchodzić do wszystkich takich spraw, bo oczywiście to są podkładani ludzie, specjalnie po to, żeby ktoś bardzo pięknie śpiewał, żeby ksiądz zwrócił na niego uwagę i wtedy są im staliśmy przy otwartych drzwiach, patrzyłem, pokazywał mi jeden tam z więźniów, patrz na tego, co robi, patrz na tego, jak właśnie teraz. I tutaj jest, no, tam jest po prostu, no, oni są naprawdę dobrze zorganizowani. Oczywiście trzeba też zwrócić uwagę na parę innych takich dodatkowych spraw, dlaczego nie chcieli słuchać innych, a ze mną, jak w ogóle nawiązali kontakt. Tak. Pierwszy co powiedzieli, będziesz z nami rozmawiał normalnie, to my cię zaakceptujemy, będziemy rozmawiali. Rzeczywiście później się, no, z racji tego, że przychodziłem tam jakoś ewangelizować, jak to można było nazwać, oni z tym sami zaczęli. Czyli pytanie, a jak ty w ogóle się nawróciłeś? Mhm. Jak ty w ogóle, i tutaj nawet to tak było napisane, że nie wolno tam używać slangu duchowego, że Pan mnie dotknął, można to zawsze zastąpić. Zawsze takie rzeczy, ja na przykład zastąpiłem czymś bardzo, bardzo śmiesznym zbiegiem okoliczności. Czyli dziwnym zbiegiem okoliczności to i to się w moim życiu stało. I tak
wskazując, tak. Sugerując, że ten zbieg okoliczności ma związek z działaniem Boga.
Tak, coś mnie, przecież nie trzeba powiedzieć Pan mnie dotknął.
Okay.
Wystarczy, że można, coś mnie wpłynęło,
tak, czyli język.
Że naprawdę sam się zdziwiłem, że oni rzeczywiście zaczęli słuchać, zaczęli rozmawiać. Później się rzeczywiście dowiedziałem, sami z radością opowiadali niektórzy, za co siedzą. No i takie jedno pytanie próbowałem jakoś wzbudzić ich właśnie tutaj, wzbudzić w nich jakoś poczucie winy. Siedzieliśmy tam w piątkę, w szóstkę i tak po prostu, no, temat właśnie zeszło, co zrobili, sami się tam zaczęli pseudo palić. Takie pytanie zadałem im, no jeden mówi 12, 24, 9. Mam do was takie pytanie. Jeżeli dzisiaj byście się postawili w tej sytuacji przed tym, co zrobiliście, powtórzylibyście ten sam błąd. Nie zapomnę reakcji takiej Alicji. Jeszcze nie zdążyłem do końca powiedzieć, ja tak. I w tym momencie, no, się zdziwiłem i powiedziałem, i tam resztę powiedziałem, no to widzisz, nasze, to już masz odpowiedź. Czyli, że nawet czując winę, wiedząc, co zrobili, oni, no, tak czy się jakby zrobili to samo, powtarzając.
Aczkolwiek często może to być też tylko fasada. Ale zwróciłeś uwagę, wspomniałeś o jednej ważnej rzeczy, którą bym chciał tutaj pociągnąć, bo o tym mówił Piotr, powiedział, że powiedziałeś, że mają twój telefon komórkowy i fajnie, nie? Bo korespondencja i tak dalej. My wchodząc jako z takim orędziem, ewangelizacją, orędziem miłości, często wchodzimy tak jakby z sercem na dłoni. A wspomniałeś o tym i dobrze, że oni są dobrze zorganizowani. I teraz tak, co myślę byłoby ważne, żeby jednak pamiętać, że to ten dystans oznacza też to, że musimy chronić nasze dane adresowe, przynajmniej jeśli chodzi o zakład poprawczy. Z prostych, oczywistych powodów, że no, część z nich potrafi bardzo pięknie stwarzać pozory. Mamy do czynienia często właśnie z bandytami.
Jakkolwiek
by tutaj, więc ostrożnie bym zalecał.
Ja mam dwa telefony komórkowe. Jeden ma swój prywatny,
a oczywiście. Moi wychowankowie też mają mój telefon komórkowy, jak wychodzą, ale tylko telefon komórkowy, bo tak mnie nie namierzą.
Jeszcze chciałam powiedzieć.
Ja tylko powiem, Piotr, jeszcze ci wejdę w słowo, że ja pamiętam, jak jeździliśmy do Strzelc Opolskich i ksiądz Józef, który tu nie dojechał, to nam zawsze, bo oni lubią pisać listy, faktycznie, chcą adresy, żeby listy pisać i to nam po prostu zaproponował, żeby te listy nie zaklejali, napisali do kogo, ale dawali kapelanowi. Mm-hmm. I kapelan nam
osoba kontaktowa w zakładzie, to jest to.
Te listy, ale właśnie też te telefony i tak dalej.
To no. Słuchajcie, strasznie szkoda, że mamy tak mało czasu, bo okazuje się, że takie wasze dobrze by było zrobić na 3 godziny, a nie na półtorej, bo dopiero no, przeszlibyśmy do...
Niektóre to tam Karolina zapisała,
tak,
z tego można...
Tak, przeszlibyśmy dopiero do części takiej, żebyśmy sobie poćwiczyli, wzięli się do roboty i ułożyli sobie scenariusz ewangelizacji w zakładzie. I to był sensowny warsztat, bo taki scenariusz ułożyć to nie jest chłopsiów, a gdybyśmy go stąd wynieśli, to moglibyśmy już z czymś iść gdzieś, prawda? I to by było fajnie, czy może uda się na następnym kongresie.
No ale jednak myślę, że to co, nawet to jest spontaniczne to co mówimy, ale jak to zbierzemy, ułożymy, coś już z tego będzie.
Bo co, bo już musimy kończyć, tak?
Tak.
Posłuchajcie, mamy tu takie wnioski na zakończenie, czy to jest na slajdzie, te wnioski? Popatrzcie na te wnioski, poczytajcie i co byście może ewentualnie dopowiedzieli do tych ostatnie 5 minut mamy dosłownie i to już i tak jesteśmy po czasie. Może mamy po
prostu. Ale nie ma.
Nie będzie? To ja je odczytam. Takie wnioski, które nam przychodziły w dyskusji do głowy. Regularność działań. To, co mówiliśmy. Nawiązanie relacji. Budowanie zaufania. Czyli samo orędzie jest oczywiście, Pan widziała cuda i jednym głoszeniem orędzia ktoś może, to po prostu ziarno może przynieść, ale generalnie regularność działań, jakaś stałość działań. Moi wychowankowie naprawdę czekają na te rekolekcje w grudniu. To nie jest, to jest z ich strony bardzo szczere. Oni czekają, aż przyjadą ci ludzie.
Tak, moi czekają na to.
Tak. I wydaje nam się, że nawet zorganizowanie wewnątrz spotkań jakichś takich rekolekcji, współpraca z kapelanem czy osobą odpowiedzialną w danym miejscu za katechizację, zawsze taka osoba jest. To jest następny wniosek. Dążenie do powstania grup wewnątrzzakładowych, to jest znaczy między wewnątrzzakładowych chyba chodziło. Gdyby się znalazł taki pracownik w placówce, mnie jako wychowawca na przykład jest trudno występować w podwójnej roli, bo ja z jednej strony muszę często egzekwować regulamin, czyli muszę być ostry, muszę ciąć te gałązki, ale to jest tak, mój profesor tak mówił, lewą ręką przylej, a prawą przytul do serca, nie? W każdym razie, gdyby się znalazła osoba, myślę, byłoby fajnie wewnątrz placówki, która by na przykład pilotowała spotkania. No bo dyrektor może być nieufny, a po co się chcecie spotykać? Bo chcemy się modlić, no zwariowali, nie? A jak stanie za tym jakiś wychowawca lub ktoś, kto wewnątrz jest, to już jest łatwiej. Następny wniosek, wyraźne ukazanie perspektyw na czas po opuszczeniu placówki, czyli fajnie jest mieć taką bazę danych o wspólnotach, bo oni są z różnych stron kraju. Że na przykład jesteś z Gliwic, słuchaj, w Gliwicach, tam spotyka się wspólnota wtedy i wtedy, pójdź tam, zgłoś się do tej i tej osoby i powiedz, że jesteś tutaj od nas, że chcesz się z niej modlić. Na przykład, nie? Gdyby była taka sytuacja. Lub też skazanie, często wychowankowie nasi popadają w bezdomność, umieszczenie w miejscu takim jak Barka, tutaj koło Strzelec Opolskich, domy zamieszkania dla byłych więźniów czy innych w takim położeniu osób popadających w bezdomność, które są czasowym miejscem zamieszkania, tak jak zresztą Dom na Jedności też pewnie jest czasowym miejscem. Wskazanie takich miejsc, czyli co się, bo jak go tak puścimy, osób wyjdzie sobie do środowiska, marne szanse, że tak powiem.
Z tym, że to jest połączenie w całym kraju, są różne domy i jeżeli ktoś tak mieszka gdzie indziej, to się to ma zjawy cały ten dzień.
Czyli jako diakonia grupy ewangelizacji myślimy, że ważne jest, żebyśmy sobie pozbierali takie dane o wspólnotach w Polsce, o miejscach, dokąd można posłać tego człowieka, tego środowiska. Dalej, ewentualnie pomoc w zmianie środowiska zamieszkania, no to już mówiłem. Pozyskanie zaufania dyrekcji, aby frankowie pod naszą opieką mogli wyjeżdżać. To, na przykład na rekolekcję Góry Świętej Anny. Wziąłem dwóch wychowanków raz. No, dyrekcja mi zaufała, jak gdyby, nie? Że ich biorę pod swoją opiekę. Żeby powierzyć wychowanków, na przykład Gosi, w zakładzie poprawczym Gosia musi podpisać zobowiązanie, że przejmuje opiekę i że zobowiązuje się, że oni wrócą na czas, nie? Jak nie wrócą, no nikt jej głowy nie urwie, ale musi podpisać takie zobowiązanie. Czyli musi być zaufanie dyrekcji do... Dobrze jest, jeśli się spotkamy z tą dyrekcją, to się to poznamy najzwyczajniej, nie? Bo osoba w ustawie jest napisane godna zaufania społecznego może podejmować się opieki nad wychowankami w czasie przepustek i urlopu. Osoba zaufania społecznego, tak? Dobrze mówię?